17.10, wracamy do popołudnia wnet. No i teraz czas nam na poważnie zająć się tematyką wojenną. Na naszych łączach telefonicznych Damian Radka, ekspert, analityk, portal Defense24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
To zacznijmy od razu od tego, co najbardziej rozpala polityczne emocje również, czyli od czołgów Leopard i od pytania, dlaczego właściwie stronie ukraińskiej tak bardzo zależy na zachodnich, nowoczesnych czołgach.
Pierwszą kwestią jest to, że państwa natowskie, które użytkowały sprzęt poradziecki, na przykład czołgi T-72, przekazały już bardzo duże ilości tego sprzętu. I trzeba też pamiętać, że w czasach Układu Warszawskiego państwa takie jak na przykład Polska, Czechosłowacja, wtedy jeszcze istniejąca, nie posiadały pełnych zdolności do produkcji. Co więcej, nie tylko nie posiadały pełnych zdolności do produkcji, ale dodatkowo część tych zdolności, które jeszcze kiedyś były, no tutaj kwestia na przykład zakładów PZL Wola produkujących silniki, po prostu te możliwości zniknęły, nie produkowano silników, zamykano zakłady. A więc mamy coraz większe problemy z dostarczaniem tego poradzieckiego sprzętu Ukrainie. Zresztą ukraiński przemysł zbrojeniowy, który przed 24 lutego ubiegłego roku był bardzo dobrze rozwinięty, odziedziczony jeszcze po Związku Radzieckim, no niestety w wyniku rosyjskiej inwazji został dość mocno zniszczony. Oczywiście nie całkowicie, ale pewne zdolności do produkcji przestały istnieć. A więc oznacza to, że wraz z trwaniem wojny zdolności do utrzymania i serwisowania tego poradzieckiego sprzętu będą maleć. Oczywiście Ukraińcy częściowo to nadrabiają zdobywaniem sprzętu na Rosjanach, no ale trzeba pamiętać, obie strony ten sprzęt tracą, Ukraińcy również, i trzeba go czymś uzupełniać. Największe
ale
braki...
Ale to jeszcze raz, bo zdaje się, że na chwilę się zatrzymajmy, bo zdaje się, że my przekażemy Ukrainie kolejne czołgi T-72, jak się okazuje, mamy ich gdzieś tam pochowanych, zachomikowanych całkiem sporo. Polska nie ma takich możliwości, żeby serwisować te części. My naprawdę i te czołgi, naprawdęśmy stracili wszystkie kompetencje i możliwości, żeby przekazywane przez polskie czołgi T-72 były także w Polsce remontowane.
Nie, nie, to nie tak. Remontować możemy, ale musimy pamiętać, że pewne elementy, które są używane w sprzęcie bojowym, ulegają bardzo poważnemu zużyciu. I oczywiście silnik można remontować przez jakiś czas, ale w pewnym momencie zużycie już jest tak duże, że trzeba wymienić na nowy. Chociaż tutaj myślę większym problemem będą lufy armat czołgowych. Armaty czołgowej, a konkretniej lufy, nie da się po prostu naprawić. Trzeba wyprodukować nową lufę i niestety tutaj zdolności są bardzo ograniczone. Słowacja jeszcze do niedawna miała zdolności do produkcji pełnych armat czołgowych rodziny 2A46, natomiast nie wiemy, jak to wygląda obecnie, czy te zdolności nadal istnieją, czy jednak też ze względu na mówień, no zakłady konstrukta po prostu przestały utrzymywać linię produkcyjną.
Ale to w takim wypadku cały postsowiecki, to w wypadku czołgowy powiedzmy, cały czołgowy postsowiecki sprzęt, jakim dysponuje obecnie Ukraina, to będzie z czasem siłą rzeczy wypadał z boju, bo będzie brakować części zamiennych.
Zgadza się, to jest nieuniknione i to tyczy się każdego sprzętu, zachodniego również, bo i zachodni sprzęt będzie się zużywał, tylko zaletą sprzętu zachodniego jest to, że baza przemysłowa znajduje się daleko od linii walki i to jest bardziej już kwestia tylko decyzji politycznych i odpowiednich inwestycji, aby nawet do starszego typu sprzętu, oczywiście nie każdego, ale przynajmniej części, wznowić produkcję części zamiennych i dalej ta logistyka może funkcjonować. Niestety, no tak wygląda, tak wyglądają realia wojny. Rosjanie też mają problemy, aczkolwiek widzimy z czasem, że jednak są w stanie jakoś ten przemysł ogarnąć i na pewno remontować duże ilości starszego sprzętu. Natomiast jeżeli chodzi o nowoczesny sprzęt, no Może nie w takich ilościach, jak oni by chcieli, ale mimo wszystko nowy sprzęt produkują.
To jeszcze zostajemy chwilę przy czołgach. Zaraz szerzej opiszemy to, co w wyniku trzeciego spotkania w Ramstein pojedzie na Ukrainę, ale no w ogniu dyskusji są te czołgi Leopard 2. No i wedle informacji ogólnodostępnych wydaje się, że Polska chce dać tą najstarszą wersję, jaką posiadamy, Leopard 2 A4, a do tych wersji też trudno części zamienne.
Zgadza się, natomiast myślę, że można wykonać taką modernizację, to może być troszeczkę zbyt daleko idący termin, ale może coś w rodzaju modyfikacji poprzez wymianę części tych elementów, których już brakuje w magazynach, na przykład niemieckich. Mowa tu na przykład o kamerach termowizyjnych, zamiast niemieckiej WBGX, instalacja nowoczesnej polskiej KLW-1 Asteria, może wymiana napędów w wieży, także taka ograniczona modyfikacja łamana na modernizacja mogła być wykonane siłami polskiego przemysłu. Oczywiście nie w pełnym zakresie, żeby ten czas, jaki jest potrzebny na zmodyfikowanie, zmodernizowanie takiego pojazdu, jak najbardziej skrócić. No, zobaczymy. Decyzje jeszcze takie bardzo konkretne, jaki to ma być sprzęt, nie zostały podjęte. Mamy tylko taką decyzję kierunkową, że jeżeli zostanie uformowana koalicja państw chętnych użytkujących czołgi Leopard 2, no to każde z tych państw powinno przekazać kompanię wozów. Jeszcze może tak dodając, osobiście policzyłem te państwa w NATO, w Europie, które dysponują ponad setką czołgów. Jeżeli każde z tych państw przekazałoby kompanię takich czołgów, to być może udałoby się z tego uzbierać 4 bataliony. I dzięki temu, oczywiście mowa tutaj o 4 batalionach w etatach armii ukraińskiej, czyli po 31 wozów i dzięki temu udałoby się na przykład wyposażyć 4 brygady zmechanizowane, no bo w armii ukraińskiej brygada zmechanizowana ma 1 batalion czołgów lub ewentualnie 1 brygadę pancerną z 3 batalionami i 1 brygadę zmechanizowaną z 1 batalionem. Także no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Widzimy jeszcze tutaj stanowisko Niemiec, które jest...
A właśnie, podpytam, nie wiem, czy pan redaktor jest akurat w tych kwestiach prawnych ekspertem. Wiem na pewno, że od sprzętu wojskowego jak najbardziej jest to jednym z lepszych w Polsce. Czy ta blokada Niemiec jest możliwa? Niemcy powiedzą, zakazujemy reeksportu, czy tak naprawdę Polska może sobie na takie tego typu działania Berlina mieć to w pewnym poważaniu i wysłać czołgi po prostu na Ukrainę?
To jest dobre pytanie. Z jednej strony dobrze by było uzyskać zgodę, no bo pamiętajmy, że jednak kupując sprzęt z jakiegoś państwa, obejmują nas warunki umowy na zakup tego sprzętu. I oczywiście w warunkach tej umowy może być zapisane, że jeżeli kiedykolwiek byśmy chcieli ten sprzęt sprzedać gdziekolwiek, to musimy uzyskać zgodę producenta. Więc dobrze by było uzyskać taką zgodę. Natomiast w obecnej sytuacji no, dochodzą do nas takie sygnały, że Stany Zjednoczone dość jednoznacznie wyraziły swoją opinię na temat polityki Niemiec. Być może, mając zielone światło z Waszyngtonu, możemy sobie pozwolić na takie działanie. Poza tym pojawiają się takie głosy, i to akurat w prasie niemieckojęzycznej, że być może Stany Zjednoczone składają taką ofertę, że za przekazane Leopardy 2 można by było nabyć lub w inny sposób pozyskać, na przykład w ramach procedury FMS, finansowanej przez procedurę FMF, czyli przez Stany Zjednoczone częściowo finansowane zakup czołgów z ich zapasów. Także no, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. No, trzeba też pamiętać o tym, że my tak naprawdę nie wiemy o wszystkich ustaleniach tych rozmów w Ramstein. Przekonamy się dopiero z czasem, jak to wszystko się rozwinie. Natomiast ewidentnie Polska, ale nie tylko Polska, bo i Finlandia, okazuje się, że także Dania, co było zaskakujące, również Holandia deklaruje, chociaż sama czołgów Leopard 2 nie posiada obecnie jako swojej własności, to deklaruje, że mogłaby zapłacić za tego typu sprzęt, więc pewna ilość chętnych państw, aby przekazać te czołgi w ramach pomocy Ukrainie, istnieje.
to panie redaktorze, Damian Radka, naszym gościem, trochę na pole bitwy się wybierzmy z tymi leopardami. Co właściwie leopard może zwojować? Czy on góruje jakoś wyraźnie nad sprzętem rosyjskim? Ja wiem, to jest różnorodny sprzęt, są nowsze, starsze czołgi, no ale mówi się, że taki leopard nawet w wersji 2.4 liczy się za kilka postsowieckich czołgów, to prawda?
Ja nie jestem aż takim optymistą, to znaczy zależy jaki leopard, zależy jaki czołg rosyjski, ale powiedzmy tak, jeżeli byłaby to wersja A4, to niestety opancerzenie tego czołgu jest już absolutnie przestarzałe, nieprzystające do obecnych warunków pola walki. Wymagałoby co najmniej modernizacji poprzez wymianę modułów pancerza kompozytowego, ewentualnie dołożenie modułów pancerza kompozytowego takich dodatkowych, jak ma to miejsce na przykład w wypadku czołgów A4 modernizowanych do standardu Leopard 2PL tutaj w Polsce, gdzie wieża ma dodatkowe moduły pancerza. I pod względem przeżywalności na polu walki to jednak ten czołg no ma swoje słabostki, że tak to ujmę. Jeżeli chodzi o system kierowania ogniem i siłę ognia, to tutaj absolutnie do Leoparda 2 w zasadzie nie ma się o co przyczepić. To jednak pod tym względem jest sprzęt bardzo nowoczesny. Przy czym są oczywiście tutaj dwa ale. Po pierwsze, musi być wyposażony w nowoczesną kamerę termowizyjną, ponieważ te oryginalne no, są już po prostu przestarzałe, coraz bardziej awaryjne. Brakuje de facto zamienników. Natomiast drugim takim ale jest stanowisko dowódcy, to znaczy jego panoramiczny przyrząd obserwacyjno-celowniczy PERI R-17. Jest to przyrząd tylko dzienny. I oczywiście za dnia, kiedy jest dobra pogoda, jest to bardzo użyteczne narzędzie, pozwalające zarówno na wykrycie, identyfikację i wskazanie celu działonowemu. Ale jeżeli mówimy na przykład o trudnych warunkach atmosferycznych, typu mgła, deszcz, kurz, czy też noc, to niestety ten przyrząd jest całkowicie bezużyteczny i wypadałoby go wymienić na przyrząd, który dysponuje jednak kamerą termowizyjną. Także to są dwa takie ale. Jeżeli chodzi o mobilność tego pojazdu oraz jego podatność eksploatacyjną, to absolutnie czołgowi Leopard 2 nie można nic zarzucić. Bardzo dobry silnik, silnik wysokoprężny, ma dużą podatność eksploatacyjną, to znaczy jest przyjazny w obsłudze, jest stosunkowo oszczędny, chociaż w wypadku czołgów trudno mówić o oszczędności przy spalaniu paliwa, więc pod tym względem ten czołg jest całkiem niezły. No i jeżeli wrócimy jeszcze na chwilę do siły ognia, bardzo dużo będzie zależało od tego, czy czołgi dostaną nowoczesną amunicję, a jeżeli nowoczesną, to oczywiście tutaj jest kwestia modernizacji armaty, tak aby dostosować ją do strzelania nowoczesną amunicją w sposób bezpieczny.
Na ile takie pojawienie się stu kilkudziesięciu, mówi się czasami o 200, że to byłaby taka docelowa liczba, gdyby wszyscy także z Niemcami się zgodzili, żeby przekazać czołgi Leopard na Ukrainę. Co mogłoby zrobić takie 200 czołgów Leopard na Ukrainie, na liniach frontu? To byłaby siła przełamująca.
Generalnie w mojej ocenie, ja oczywiście nie jestem wojskowym, więc nie chcę się tutaj wypowiadać powyżej moich kompetencji.
Natomiast... Chociaż w wojsku pan redaktor służył, a to u dziennikarzy rzadkość.
Ale akurat nie w wojskach pancernych. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie takiego sprzętu, myślę, że jeżeli byłby wykorzystywany tak jak obecnie część czołgów Ukraińcy wykorzystują, to raczej byłoby marnowanie potencjału tych maszyn. One powinny być raczej wykorzystywane jako taka, może użyję takiego potocznego zwrotu, straż pożarna, to znaczy tam, gdzie Rosjanie mogą dokonać wyłomu. Trzeba by wykorzystywać doskonałą mobilność tych pojazdów, bo tutaj one zdecydowanie górują nad czołgami pochodzącymi ze Związku Radzieckiego bądź też z Federacji Rosyjskiej. Wykorzystywać te wozy także w taki sposób, aby maksymalizować ich mocne strony, czyli na przykład to, że posiadają termowizję. Pamiętajmy, nie wszystkie rosyjskie czołgi posiadają termowizję, czyli na przykład w nocy, w trudnych warunkach pogodowych. Tutaj zdecydowanie przewaga tych maszyn Być może w obronie. Pamiętajmy, że Leopard 2 doktrynalnie projektowany był w taki sposób, aby być bardzo sprawną maszyną w operacjach defensywnych. Stąd duża prędkość na wstecznym, tak aby czołgi mogły wycofywać się z jednej linii obrony na kolejną, cały czas będąc zwróconymi tym przednim, najodporniejszym pancerzem do przeciwnika. No ale to oczywiście zależy od doświadczeń Ukraińców. Pamiętajmy, że oni nie tylko korzystają z wywiadów natowskich, z tych informacji, także ze szkolenia prowadzonego przez armię natowskie, ale oni mają swoje doświadczenia, mają swoje rozwiązania i być może znaleźliby lepsze zastosowanie dla tych maszyn.
I oczywiście, jeżeli oni proszą, to pewnie wiedzą dlaczego. Zastanawiam się jeszcze w takim wypadku, na ile Polska może osłabiać swoje siły, jak pan redaktor myśli, na ile te czołgi, ile możemy ich oddać, bo jak rozumiem, w tej chwili już nie bardzo oddajemy czołgi PT-90 twardy, bo właśnie może ten kłopot z resursem albo z częściami będzie istotny. Na ile to jest bezpieczne dla naszych sił pancernych, panie redaktorze?
Znaczy, znaleźliśmy się w bardzo trudnym położeniu, bo z jednej strony musimy wspierać Ukrainę, tak aby przypadkiem te wojska rosyjskie nie doszły do granicy polsko-ukraińskiej. To jest jeden problem. Drugim problemem jest to, żebyśmy też właśnie nie osłabili własnych zdolności. Co więcej, wojna niestety pokrzyżowała wiele planów zmieniła i co więcej przyspieszyła wiele procesów. Pamiętajmy, że Wojsko Polskie od dłuższego czasu planowało wymianę czołgów. W chwili obecnej już mamy realizowany kontrakt z Republiką Korei. W grudniu ubiegłego roku pierwsze 10 czołgów K2 dotarło do Polski. Wiemy już, że kolejna partia jest szykowana w Korei do wysyłki. Wiemy również, że w tym roku do Polski ma zostać dostarczony pierwszy batalion, czyli 58 czołgów Abrams. To będą wozy w tej troszeczkę starszej wersji, używane, odkupione od Stanów Zjednoczonych. Kupiliśmy ich 116 sztuk, czyli dwa bataliony, a więc połowa powinna zostać dostarczona jeszcze w tym roku. Więc powiedzmy, że te dostawy uzupełnią częściowo zasób naszej floty czołgowej. Wszystkie czołgi Abrams mają zostać dostarczone do 2026 roku. Mowa tutaj o tych wszystkich 366 wozach, które w obu kontraktach zamówiliśmy. Jeżeli chodzi o czołgi K2, to one również mają zostać dostarczone, te 180 egzemplarzy, do roku 2025, jeżeli pamięć mnie nie myli. Także powiedzmy, że te dostawy jak na tego typu sprzęt są dosyć szybkie, ale niestety, jak widać, potrwa to jeszcze kilka lat.
Luka powstaje. A to jeszcze wróćmy do samego czołgu na polu bitwy, bo i przed tą wojną, i nawet w trakcie trwania działań wojennych powtarzały się takie tezy, że czołg już jest narzędziem przestarzałym, że nowoczesne pole bitwy do zupełnie innych broni należy. Oczywiście króluje artyleria i to pod różną postacią, lufowej, rakietowej, amunicji krążącej po trosze również, no ale widać, że czołg dalej trzyma się mocno i to o czołgi szczególnie silnie Ukraina zabiega. Dlaczego? Jaka jest rola czołgu na współczesnym polu walki, na przykładzie wojny na Ukrainie?
Musimy pamiętać o jednej kwestii. Czołg nie jest ani bronią ofensywną, ani bronią defensywną, bo często pojawia się taki argument. W ogóle stwierdzenie czy używanie takiej terminologii broń ofensywna, defensywna jest fałszywe. Nie ma czegoś takiego. Jest po prostu broń, uzbrojenie. Czołg jest uzbrojeniem uniwersalnym, to znaczy doskonale nadaje się oczywiście do działań ofensywnych, ale o czym się często zapomina lub celowo przemilcza, jest także bronią nadającą się do działań defensywnych. I dlaczego? Czołg jest pojazdem mobilnym w sytuacjach taktycznych, to znaczy ma dużą mobilność taktyczną, także w trudnym terenie. Jest pojazdem, który dysponuje bardzo dużą siłą ognia. I co więcej, jest pojazdem, który dysponuje największym poziomem przeżywalności na polu walki. Bo pamiętajmy, że trafienie w czołg nawet z dedykowanej broni przeciwpancernej nie oznacza, że został od razu wyeliminowany. Można się nieprzyjemnie zdziwić, kiedy taki pojazd odpowie ogniem i to do tego jeszcze celnie. Także oczywiście to też nie oznacza, że czołgi są niezniszczalne, bo takich rzeczy nie ma. Natomiast są one bardzo użyteczne. No, ja, jeżeli byłbym żołnierzem piechoty i miałbym na przykład szturmować jakieś pozycje nieprzyjaciela, które trzeba zdobyć, no zdecydowanie wolałbym mieć wsparcie czołgów i innych opancerzonych wozów bojowych, no bo to jednak zwiększa nie tylko nawet szanse powodzenia takiego działania, ale w ogóle przeżycia na polu walki. Czołgi doskonale sprawdzają się także w obronie, ponieważ mogą tą obronę prowadzić w sposób manewrowy. Często podkreśla się na przykład to, że wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych mają w obronie przewagę. Ale czy na pewno? Bo jeżeli przyjrzymy się, jak te wyrzutnie są wykorzystywane, bardzo często są to po prostu wyrzutnie przenośne, a więc piechota je przenosi.
Wszyscy od 10 miesięcy wiemy mniej więcej, jak wygląda wyrzutnia Javelin na przykład. Tutaj
na przykład. Jeżeli pozycja takiej wyrzutni zostanie namierzona i ostrzelona na przykład artylerią, no to operator takiej wyrzutni ma zdecydowanie mniejsze szanse na przetrwanie takiego ostrzału niż pojazd opancerzony, czołg czy jakikolwiek inny. To samo tyczy się również pojazdów wyposażonych w przeciwpancerne pociski kierowane, bo o czym się często zapomina, taki pocisk może być wystrzelony i naprowadzany na cel, zazwyczaj tylko z pozycji stojącej, przepraszam, z postoju. A to oznacza, że taki pojazd narażony jest na ostrzał przeciwnika. Czołgi natomiast mogą prowadzić celny ogień także w ruchu. Ciekawostką jest też to, i o tym bodajże też Ukraińcy coraz częściej zaczynają mówić, żołnierze piechoty ukraińskiej, że czołgi są dużo bardziej niebezpieczne niż artyleria w pewnych sytuacjach, dlatego że ostrzał artyleryjski można w pewnych sytuacjach usłyszeć, kiedy pociski nalatują, i skryć się. Natomiast w wypadku czołgów jednak lotu tego pocisku zazwyczaj się nie słyszy.
Słyszy się dopiero eksplozję, wybuch, kiedy już trafia. Jeżeli się słyszy, znaczy, że się przeżyło przynajmniej pierwsze uderzenie.
Warto o tym pamiętać. Czołgi też mają doskonałą elektrooptykę i naprawdę z dużych odległości, zresztą to się tyczy nie tylko czołgów, bo i innych nowoczesnych wozów bojowych, jak bojowe wozy piechoty, więc mogą na przykład pod oddział piechoty w nocy za pomocą termowizji zlokalizować z dużej odległości i ostrzelać celnie. Także fałszywe są twierdzenia, jakoby czołgi były nieprzydatne na polu walki. Są to absolutnie fałszywe twierdzenia. Jeżeli popatrzymy na wszystkie liczące się armie na świecie, armię amerykańską, brytyjską, niemiecką, francuską, rosyjską, chińską, koreańską i tak dalej, wszystkie te armie inwestują w czołgi oraz inne opancerzone wozy bojowe. Oczywiście są różne koncepcje wykorzystania, natomiast widać, że te trendy się odwracają. Zresztą ostatnio minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace stwierdził, że brytyjskie Ministerstwo Obrony musi poważnie przeanalizować to, czy plany do tej pory zmodernizowania jedynie 148 czołgów Challenger 2 do standardu Challenger 3 to jest dobry pomysł, czy nie lepiej byłoby jednak zmodernizować większą ilość tych czołgów. Także jak widać, te trendy się odwracają. Oczywiście w jednych państwach szybciej, w innych wolniej, ale wszyscy już widzą to, że małe, bardzo mobilne, jak to się ładnie mówi, armie ekspedycyjne w wypadku wojny takiej, z jaką mamy do czynienia na Ukrainie, absolutnie się nie sprawdzą.
Że jednak współczesna wojna pełnoskalowa pod tym jednym względem, zresztą nie tylko tym jednym, nie tak znowuż bardzo różni się od konfliktów znanych w XX wieku, tych pełnoskalowych. Panie redaktorze, dużośmy powiedzieli. Czasu nie jest za wiele, ale zapytam jeszcze takie ostatnie krótkie pytanie. Na tych czołgach się skupiliśmy, bo i na tym się skupia opinia i polityków, i ekspertów. Ale może w tym pakiecie, który jest dość szeroki jednak. No nie ma tych czołgów, nie ma tej wisienki na torcie. Jest ten niedosyt, no ale dużo broni zadeklarowały państwa sojusznicze, te 50 państw. Która technika wojskowa, który pojazd, która broń jest dla pana najciekawsza pod tym, że przyjedzie i która będzie najbardziej użyteczna dla strony ukraińskiej?
Zdecydowanie bojowe wozy piechoty. Tutaj Zachód dostarczy duże ilości, najwięcej Stany Zjednoczone, bo okazuje się, że ma to być aż 109 bojowych wozów piechoty Bradley w wersji M2A2 ODS. I będzie to najbardziej zaawansowany bojowy wóz piechoty, jaki zostanie dostarczony Ukrainie. Bardzo dobry bojowy wóz piechoty, sprawdzony w realnym boju. Bardzo nowoczesny, mimo że Bradley to jest konstrukcja z lat 80. de facto, a projektowany jeszcze w latach 70. pod koniec. To mimo wszystko ta wersja jest bardzo nowoczesna. Wieża, system wieżowy jest w pełni stabilizowany, dysponuje nowoczesnym systemem kierowania ogniem, czyli mamy termowizor, dalmierz laserowy, komputer balistyczny, dysponuje nowoczesnym uzbrojeniem, bo na to uzbrojenie składa się 25-mm armata automatyczna, która z nowoczesną amunicją jest w stanie spokojnie zwalczać wszystkie bojowe wozy piechoty, jakimi dysponuje Rosja. A przy tym może zagrozić nawet czołgom od boku. Dodatkowo sprzężony oczywiście z armatą karabin maszynowy, no i zdwojona wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych TOW-2. Również bardzo niebezpiecznych dla przeciwnika. Są to bardzo skuteczne pociski. Załoga 3-osobowa, desant 6-osobowy. Opancerzenie jest na tyle dobre, że jest w stanie z przodu i z boku wytrzymać ostrzał z rosyjskich armat automatycznych kaliber 30 mm. A dodatkowo Bradleya można jeszcze wyposażyć w wybuchowy pancerz reaktywny, także jego odporność na przykład ręczne granatniki przeciwpancerne również znacząco jest podnoszona. Także to jest chyba najbardziej wartościowy sprzęt, jaki jest przekazywany.
I zobaczymy, jak sobie poradzi na Ukrainie. Oprócz tego wiele, wiele innych, panie redaktorze, ale na to już nam czasu nie starczy. Damian Radka, ekspert, analityk związany z portalem Defense24 i tam publikujący. Panie redaktorze, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
I do zobaczenia na zegarach, godzina 17:38. To my teraz posłuchamy zespołu na piosenkę o jakże wieloznacznym tytule Drzwi.